Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie. Bardzo cieszymy się, że kolejny raz możemy się spotkać z Wami w serii podcastów Rozmowy Małżeńskie. Po tej stronie mikrofonu siedzimy sobie właśnie z moim mężem Jerzym Nitkiewiczem.
Z moją żoną Aleksandrą. Witamy serdecznie.
Tym razem chcieliśmy się zmierzyć jakby z kolejnym tematem, który nam się wydaje ważny w małżeństwie, to znaczy z randkowaniem, zarówno w małżeństwie, jak i przed małżeństwem. Ale zanim to zrobimy, serdecznie dziękujemy Wam za Waszą obecność na Facebooku Małżeńskiej Kariery, za każde udostępnienie. Cieszymy się bardzo, że obserwujących i lajkujących naszą stronę przybywa. Rzeczywiście jest to dla nas duża radość. Polecamy udostępnianie tego podcastu, ale też właśnie dzielenie się tymi treściami, zachęcanie innych do tego, by inspirowali się tym, jak zmieniać własne małżeństwo. Tym razem temat randka, instrukcja obsługi. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Mamy wybór. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać.
Witamy ponownie po krótkim przerywniku. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, powiemy o tym, jak randkować. Co to znaczy randkować? Co na randce robić? Gdzie się umówić? Gdzie się umówić i kiedy? Jeżeli chcecie posłuchać, serdecznie zapraszamy. Randkowanie. Słowo, które pojawia się często, które słyszy się od młodzieży, które słyszy się od narzeczonych i trochę starszej młodzieży i tych, co się szykują do ślubu, ale też na randki chodzą małżonkowie. Kochani, jak myślisz, co to znaczy randkować?
No dla nas chyba, już jakby nie sięgając do jakichś słowników i do znaczenia tego słowa, które jest chyba pokrewne z tym, to jest spotkanie. Randka, każda randka jest jakimś takim spotkaniem i takim byciem w bliskości.
Spotkaniem, jak rozumiem, męża, żony, chłopaka, dziewczyny, narzeczonej, narzeczonego, dziadka, babci. Też mogą dziadkowie randkować, tak? Nasze doświadczenie jest takie, że randkować można w każdym wieku. No, może jak się z małym dzieckiem, to nie bardzo. Ale w naszej historii, naszej relacji, od momentu, kiedy się poznaliśmy, tych okazji do randkowania, spotkań było bardzo wiele. Spotkanie. Wydaje mi się, że to jest takie adekwatne słowo, żeby opisać to, co się robi na randce, czyli spotyka się.
Ale też takie spotkanie, które prowadzi do bliskości, do tego, żeby narodziło się w wyniku tego właśnie spotkania jakieś porozumienie, jakieś zrozumienie, jakaś chęć dowiadywania się o sobie, poznawania jakichś czasami najskrytszych jakichś swoich przeżyć, uczuć.
Wydaje nam się, że to może nie być proste.
Nawet nasze doświadczenie pokazuje, że to nie jest proste.
Że można być, spotykać się, ale nie spotkać. Że można być na randce, ale tak można powiedzieć, że nie randkować, jakbyśmy użyli tego nazewnictwa już w pełni. Ale co zrobić, żeby się spotkać? To jest ciekawe pytanie. Mnie osobiście wydaje się, że ważne jest tutaj stworzenie dobrej atmosfery, dobrego klimatu, byśmy powiedzieli do rozmowy jakiejś, tak? Ale rozmowy o jakby o tym, co się przeżywa, co jest we mnie, tak? Jakie uczucia, emocje były obecne, jakie są obecne we mnie, co mi pomaga, co przeżywam, jakie trudności. Czyli dzielenie się sobą, dzielenie się swoimi przeżyciami, jakby całym swoim wnętrzem, żeby podzielić się z moją żoną tym właśnie, co jest we mnie.
I zanim jakby to nastąpi, to warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, po co nam takie spotkanie, randka, czy jakkolwiek to nazwiemy. No i z naszego doświadczenia wynika, że żeby związek postępował w takiej relacji właśnie bliskości, w zbliżaniu się do siebie jego i jej, ważne jest, by te spotkania były, odbywały się. Czyli bez tego to jest trochę taki pokarm dla związku, dla rozwoju, dla większej bliskości w relacji, czy to właśnie małżeńskiej, czy narzeczeńskiej. I kiedy pracujemy z parami, to często po ślubie pojawia się taka pokusa, aby myśleć, no jak, po co nam randki? Przecież teraz już mieszkamy, jesteśmy non-stop ze sobą, więc, no nie wiem, wystarczy puścić wieczorem film, zrobić popcorn i jest codziennie randka albo raz w tygodniu. No i znowu, taka pokusa właśnie, żeby w ten sposób myśleć, po co nam taki wyjątkowy czas, no w naszym małżeństwie jakby się nie sprawdziła. Ilekroć zaniedbaliśmy takie dbanie o taką bliskość, czyli taki szczególny czas, kiedy możemy się podzielić z tym, co czujemy i czego potrzebujemy, a skupialiśmy się bardziej na takim technicznym załatwianiu spraw, że dzieci trzeba gdzieś odwieźć, że, no nie wiem, łazienkę trzeba wyremontować, że to jeszcze trzeba kupić, taki trochę biznes, że tak powiem, biznes rodzinny, gdzieś zanikała bliskość. O wiele częściej zaczynały nas denerwować jakieś drobiazgi. Gdzieś tam czuliśmy się gdzieś tam w głębi serca niekochani albo nie dość kochani.
I takie spotkania, jak regularnie raz w tygodniu nam udawało się organizować, bo to słowo jest chyba dobre, pokazujące, że trzeba znaleźć czas, miejsce na takie spotkanie, czyli zaplanować je wcześniej o tym pomyśleć, no jak ma się małe dzieci, to pomyśleć, komu je zostawić na przysłowiowej głowie. To pokazało, że taka regularność pomaga, odnawia, odświeża to nasze bycie, tak, że nie ma takiego załatwiania bieżących spraw koniecznych, oczywiście i potrzebnych, i niezbędnych, i które trzeba zrobić, ale że trzeba też znaleźć czas właśnie, żeby się spotkać, żeby porozmawiać ze sobą, pobyć, pomyśleć o czymś jakby takim trochę wewnątrz, a trochę ponad tym bieżącym załatwianiem wszystkiego, praca, dzieci, do szkoły, do przedszkola, na zakupy i tak dalej, i tak dalej. Takich bieżących rzeczy jest dużo. Też takie ciekawa obserwacja też jest nasza, jak spotykamy się na przykład z parami nawet już narzeczonych, którzy opowiadają, że oni na przykład potrafią czasami mieć problem z tym, żeby się spotkać, nawet fizyczny, bo nie wiem, ktoś pracuje na pierwszą zmianę, ktoś na drugą i się mijają, a jeszcze jest trzecia zmiana w pracy na przykład, albo ktoś pracuje tylko w weekendy, bo w jakimś w centrum handlowym jest większe zapotrzebowanie na pracowników i tak dalej, i tak dalej. Każda sytuacja może wymagać i potrzebować takiego zorganizowania, takiego czasu na to, żeby randkować, spotykać się.
Czyli podsumowując, randkowanie i potrzeba spotkania takiego wyjątkowego, właśnie czy to przed ślubem, czy jeszcze jakby nawet nie myśląc o ślubie, czy też w trakcie małżeństwa, no jest czymś jakby niepodważalnym i koniecznym do tego, by no postępować w tym większej bliskości psychicznej, emocjonalnej właśnie w związku, by rozwijać związek. Ale pojawia się pytanie, jak randkować?
Długo może.
Jak, ale też co tam ważne jest, by na takim spotkaniu się jakby wydarzyło, dokonało. No, z naszego doświadczenia i też właśnie z doświadczenia rozmów z różnymi parami odkryliśmy kilka takich spraw. My możemy się podzielić, że tak jak już tutaj wspominaliśmy, najlepszy czas w naszym małżeństwie to był wtedy, kiedy dbaliśmy o to, by raz w tygodniu faktycznie się spotkać i jakby rozmawiać, ale nie uniknęliśmy takich, że tak powiem, niebezpieczeństw, że na przykład, no nie wiem, spotykaliśmy się i ja zaczynałam od marudzenia, albo to się nie udało, bo to się nie dało, albo znowu coś tam. Albo, nie wiem, skupialiśmy się na jakichś takich rozmowach, no nie wiem, o tym dziecku, o tamtym dziecku, a to jeszcze o czymś tam innym. I w rezultacie takie spotkanie nawet, nie wiem, w pięknej kawiarni z dobrą atmosferą mijało i jakoś tak nie czuliśmy po nim takiej satysfakcji, że rzeczywiście tam dokonała się jakaś bliskość. I w którymś momencie odkryliśmy, że bardzo ważne jest, by jednym z pierwszych elementów takiego spotkania było takie skupienie się na tym współmałżonku. Podziękowanie mu czy jej za to, co dobrego nas spotkało. Ucieszenie się, czym ostatnio jakby się zachwycamy u niego. I kiedy jakby wcześniej pomyślimy sobie o dwóch, trzech takich rzeczach, za które chcielibyśmy podziękować, albo które chcieliśmy zauważyć, że widzimy, że to nas jakby w nim zachwyca, że tu jakby coś się zmieniło, to strasznie, może to strasznie to jest złe słowo, ale bardzo dodaje skrzydeł i sprawia, że to spotkanie, ta randka wchodzi na takie tory faktycznie rozmowy o tym, co jest ważne, a nie o tym, co jest pilne. I to wydaje nam się takie pierwsze przykazanie dobrego randkowania. Pierwszy punkt jakby w instrukcji. Jeden z pierwszych punktów to jest właśnie, by sobie nawzajem podziękować, wyrazić wdzięczność i by zauważyć, co dobrego w nas się zadziało. Skupić się na współmałżonku.
Pamiętam, że takie właśnie jak zaczęliśmy od czegoś takiego, od podziękowania, od takiego skupienia się, zauważenia tych rzeczy, które są dobre w ostatnim czasie za nami, czy które jakoś się nam udały, czy podziękowania za jakieś drobiazgi nawet, bardzo to dobrze budowało atmosferę takiego spotkania, takiej randki. Wtedy łatwiej też było się otworzyć i podzielić tym sobą, tak? Podzielić swoim jakby przeżywaniem ostatniego czasu.
Kolejnym naszym takim ważnym odkryciem było to, by dać możliwość wypowiedzenia się każdej ze stron. Bo my różnie się dobieramy w małżeństwie, ale w naszym jest tak, że kiedy mój mąż, nie wiem, powiedział jedno czy dwa zdania, ja już prawie, że domyślałam się, co będzie dalej i czasem mu właśnie przerywałam, żeby dokończyć, a on tak patrzył na mnie, bo na przykład zupełnie inaczej by to powiedział, nawet jeśli jakby merytorycznie to by tego samego dotyczyło, a często nie, często też nie zgadywałam. I odkryliśmy, że służy nam takie jakby, teraz jak pracujemy z parami, to ubraliśmy to w taką formę takiego ćwiczenia stoper, że tak powiem się nazywa, czyli żeby podzielić się czasem i żeby najpierw, określić ten czas, powiedzmy, że jest to 5-10 minut, kiedy mówimy o tym, jedna ze stron mówi o tym, na przykład mąż mówi o tym, jakiś temat, rozmawiamy o jakimś ważnym temacie, który jakby nas dotyczy, który jest dla nas bardzo ważny i mówi, co czuje w tym temacie, czego potrzebuje, jakie jest jego spojrzenie na to. Druga strona ma wtedy na przykład żona, jeśli mąż mówi, to ma za zadanie, aby słuchać, nie używając słów. I to też jest bardzo taka fajna rzecz, bo właśnie kiedy prowadzimy różne spotkania, to kiedy wprowadzamy takie ćwiczenie, nawet w trakcie jakby tego spotkania podsumowujące czy rozpoczynające jakiś tam blok, to widzimy, że te pary, które jakby kończą to często się dzielą, że fantastycznie się komuś mówiło, dlatego że ten drugi, nie wiem, patrzył na nią, że trzymał ją za rękę, czy ona, jego, że nie używał telefonu w tym czasie, nie wysyłał jakichś SMS-ów, tylko był maksymalnie skupiony, że zadbali o to, by nikt z boku nie słyszał tego, o czym rozmawiają. I nagle się okazuje, że jakby w praktyce odkrywamy takie ważne rzeczy, które służą komunikacji, które sprawiają, że rzeczywiście słyszymy się nawzajem. I dociera do nas to, co mówi ta druga strona. Jednocześnie to ćwiczenie, jakby, które zaczęliśmy stosować i które też stosujemy właśnie z parami, ale też przede wszystkim odkryliśmy je kiedyś tam w naszym małżeństwie, pozwoliło, by wypowiedziała się każda strona. Czyli by ta nawet tendencja, w naszym przypadku żony do tego, by przerwywać czy dopowiadać, która kierowała czasem rozmowę w inne rejony niż by się potoczyła, została trochę jakby ograniczona na rzecz tego, by mógł się wypowiedzieć mąż, który może nie zawsze miał szansę być usłyszany wtedy przez tą żonę. U nas tak przynajmniej było, ale wiemy, że w różnych małżeństwach jest to różnie. i ta strona czasem to mąż więcej mówi, przerywa i się domyśli, albo radzi, albo coś tam, czasem żona, więc jakby nie ma reguły, natomiast ten stoper u nas się sprawdza i wiele par już jakby z tego skorzystało i widzimy, że ma to dobre rezultaty.
Przypilnowanie tego, żeby jak ktoś mówi, był też słuchacz, albo był słuchacz, jak ktoś mówi, no jest ważne i to zawsze przy spotkaniu takim naszym właśnie to słuchanie było podstawą, tak, żeby dalej jakby ta wymiana myśli, słów, emocji, doświadczeń wtedy może następować, tak, czyli to słuchanie warunkuje jakby spotkanie.
Też pomaga to, że skupiamy się na tym, co czujemy i czego potrzebujemy, sprowadza tą rozmowę do istoty tego, co przeżywamy. Nie mówimy o rzeczach, które są mniej ważne, tylko skupiamy się faktycznie o naszych odczuciach. Bo nie wiem, to też pozwala uciąć w zarodku czasem jakieś takie przykrości, czy jakieś takie konflikty, które mogą się rodzić, bo kiedy ja powiem mojemu mężowi, że słuchaj, bardzo przykro mi się zrobiło, kiedy, no nie wiem, zrobiłeś to i to, czy powiedziałeś to i to, on wtedy się zdziwi, bo nawet nie pomyślał, że to mogło być tak odebrane. No nie wiem, on powie, jak on na to patrzył, czemu tak powiedział, z jakich to potrzeb wynikało. Kiedy odkryjemy, że mnie się smutno zrobiło, bo nie wiem, bo gdzieś tam moja jakaś potrzeba tutaj gdzieś nie została zaspokojona. Czy odwrotnie, kiedy mój mąż mi powie, że kiedy tak mówisz, to czuję się tak i tak, czy to robisz, to czuję się tak i tak, no to wtedy jakby unikamy czasem takich jakby niebezpieczeństw, że nam coś się wydaje, mamy jakieś przekonanie, robimy tak, jak nam się wydaje, a ta osoba zupełnie inaczej to odbiera.
To zobaczenie tej perspektywy wzajemnej to jest bardzo, bardzo jakby cenne doświadczenie i ono bardzo pomaga w zbliżaniu się do siebie, bo próbujemy wtedy zobaczyć sytuacje z życia codziennego, czasami, które są trudne, czasami konfliktowe, a czasami są bardzo radosne z perspektywy, no, w tym wypadku mojej żony, ja widzę, a ona z perspektywy mojej. I to bardzo zbliża, to bardzo pomaga w takim codziennym byciu, zrozumieniu, zobaczeniu. To w zasadzie jest główny takie rdzeń tego spotkania, tak? Jeżeli zobaczy się te perspektywy. Bo jak się już zobaczy te perspektywy, to wtedy przychodzi też takie zrozumienie zachowań drugiej strony, odkrycie jej emocji, jej potrzeb, tak, zrozumienie tego wszystkiego, chociażby nawet częściowe. Z reguły ja pamiętam, że to zawsze bardzo dużo daje, tak, zrozumienie, nawet zobaczenie częściowe, chociaż perspektywy Oli, bardzo mi pomagało jakby w wyjaśnieniu pewnych sytuacji. Może pomagało też w uniknięciu pewnych, nie wiem, przykrych działań na przyszłość, chociaż to też nie jest też takie łatwe, ale możliwe. I to jakby zbliża, tak? Tak naprawdę się okazuje, że czasami nie trzeba dużo czasu na takie spotkanie. Nie wiem, godzina takiej rozmowy jest naprawdę sporym kawałkiem czasu. Czasami 3 godziny nie wystarcza. A czasami i 15 minut może być bardzo cenne, żeby ze sobą porozmawiać i się spotkać. Zaczęliśmy trochę rozmawiać o tym czasie, ale ten czas trzeba też trochę zaplanować. To też jest nasze takie doświadczenie, że bez pewnego jakby wyjęcia sobie z tych swoich obowiązków, no bo każdy ma ich sporo z reguły, bo tu jest człowiek i mężem, i ojcem, i pracownikiem, albo pracodawcą, albo jakimś działającym, pracującym i tak dalej, i tak dalej. Ma jeszcze jakieś inne dodatkowe czasami rzeczy rodzinne, nierodzinne. Także tych zajęć naprawdę można mieć sporo. I każdy z nas pewnie ich ma niemało. I teraz trzeba znaleźć w tej siatce, w tym pędzącym często czasie, taki czas, który wspólnie we dwójkę sobie znajdziemy.
Nam służyło to, kiedy ustaliliśmy, że no nie wiem, spotykamy się zawsze w środę po południu. Służyło nam to temu, kiedy właściwie najbardziej nam to służyło wtedy, kiedy były małe dzieci i trzeba było zorganizować do nich opiekę. Ale też nam służyło kiedy nie mogliśmy się w każdą środę, no nie wiem, bo raz ktoś tam pracował po południu na przykład w środę, innym razem nie, więc to zaczynało być ruchome, to potem dobrym takim pomysłem było to, żeby wiedzieć, że raz w tygodniu chcemy się spotkać. I czasem to była środa, czasem to był piątek, czasem to była sobota. I też był taki okres potem, jak już przestało nam się udawać znajdować jakiś jeden dzień, kiedy był pewny, że w każdym tygodniu może tak być, to nam jakby pomagało, że no nie wiem, jak dzieci były trochę starsze, no to mogliśmy wiedzieć, że raz w tygodniu chcemy mieć taki wyjątkowy czas dla siebie i no nie wiem, wieczorem nawet, kiedy one już gdzieś tam szykowały się do spania, to no to mogły, nie wiem, te prawie dorosłe dzieci mogły się zająć tymi maluchami, a my mogliśmy wtedy choćby na spacer wyjść sobie na godzinkę i porozmawiać. To było dobre, ale wiemy z doświadczenia niektórych par, że niektórym nawet pomaga to, żeby wymyśleć sobie, że no nie wiem, raz w miesiącu mamy taki dzień, żeby no nie wiem, gdzieś wyjechać, czy weekend, gdzie mamy czas dla siebie, bo nie wiem, dzieciaki oddajemy babci, zawozimy je do babci i mamy tam sobotę i kawałek niedzieli, albo kawałek soboty i kawałek niedzieli, jakby na to, by jakoś tam spędzić czas razem.
Ja pamiętam, że zawsze pomaga pewna powtarzalność, czyli wpisanie tego albo, nie wiem, w stały dzień miesiąca, w stały dzień tygodnia, czy w rocznicę, może ślubu.
Niektórzy w miesięcznicę się spotykają.
Czy w miesięcznicę, tak? Znaczy, w sensie miesięcznicę, tak, to miałem na myśli. W dzień miesiąca, który odpowiada dacie ślubu.
Na przykład my wzięliśmy ślub 27 lipca, no to wtedy byśmy się spotykali 27 każdego miesiąca.
Każdego 27 na przykład. To jest jakaś pewna podpowiedź, jakby ktoś szukał takiej, czy nie wiem, pierwsza niedziela, pierwszy poniedziałek. Można wymyślić sobie pewną regularność takich spotkań. Myślę, że inwencja tu jest nieograniczona. Zachęcamy też do tego, żeby robić to częściej, nie wiem, dwa razy w tygodniu. Może i codziennie, jak ktoś ma przestrzeń i czas. To o czasie, a o przestrzeni, czyli miejscu, gdzie się spotkać, to też jest ciekawe zagadnienie, no bo można, nie wiem, pójść do kina, na lody, do kawiarni, a można...
Na mszę, na modlitwę, na spacer.
Na spacer. Można randkować w swoim salonie, tak? Czy to już trochę gorzej?
No, jak jest dużo dzieci i salon jest otwarty, to gorzej.
Jak się ma wolny salon i nie ma się dużo dzieci, to też jest jakiś
pomysł. Pamiętamy takie momenty, kiedy nie mogliśmy nigdzie wyjść, dzieci usypiały, a my sobie wieczorem w swoim pokoju gdzieś tam robiliśmy spotkanie i to był taki czas dla nas jakby, nie? Choć nie wyszliśmy z domu, to jednak zadbaliśmy o to, by, no by był ten czas, prawda?
No takie mi pytanie chodzi po głowie, kochani, jak mówimy o tym randkowaniu. Czy pójście do kina na film, czy może teraz, nie wiem, zasiądzięcie, czy obleganie kanapy w salonie z dobrym filmem z internetu, czy to jest randkowanie? Jak ci się wydaje? Ja się zawsze nad tym głowiłem mocno. Mnie się ciągle wydawało, że pójście do kina to tak z takim randkowaniem to ma taki średni
zależy
związek.
Zależy jaki film. Jak komedia romantyczna to jest randkowanie, jak science fiction to nie bardzo. Można by sobie, że tak powiem, tak powiedzieć. To zależy, to chyba jest dobra odpowiedź, to zależy. Bo kiedy raz na jakiś czas sobie robimy taką randkę, że po prostu, no nie wiem, oglądamy wspólnie film, nieważne czy w kinie, czy w internecie, czy gdzieś tam z płyty, to jest fajna sprawa i no i gdzieś tam może nas to jakoś ubogacić, dać jakieś takie wspólne przeżycie. Jest to jakaś taka cegiełka do wzajemnej bliskości. Ale kiedy będzie tak, że nasz wspólny czas wygląda w ten sposób, że oglądamy wspólnie filmy.
Tylko i wyłącznie.
Tylko i wyłącznie w taki sposób spędzamy wspólny czas. Albo, no nie wiem, czy filmy, czy grę, czy nawet planszówki, no to się okaże, że nie mamy w ogóle takiego momentu, kiedy jesteśmy prawdziwi, w sensie mówimy o tym, co jest dla nas istotą, o naszych przeżyciach, o naszych uczuciach. Czyli właściwie na takiej płaszczyźnie psychiczno-emocjonalnej nie zbliżamy się do siebie. I o ile to jest jakby taka randka właśnie z filmem, czy z planszówką, czy coś, jest jednym z wielu form takiej właśnie wzajemnej bliskości, pielęgnowania bycia razem, no to wspaniale, bo im większa ta różnorodność, tym pewnie nasz związek będzie ciekawszy i bardziej interesujący, ale jeśli to będzie tylko tak, wyglądać ta nasza bliskość, to wtedy nie będziemy co prawda mieli wspólne przeżycie i jakiś pakiet wspólnie obejrzanych filmów gdzieś tam w zapleczu, jakąś mapę myśli gdzieś tam uwspólnioną, ale no, będzie to kosztem tego pogłębiania się związku czy relacji.
Może dobrym pomysłem by było po kinie, czy po tym filmie pójść i porozmawiać.
Na przykład.
O tym, tak, chociażby o tym filmie, chociaż to już nie jest takie... O tym przeżyciu. O tym przeżyciu na przykład, tak? To by może był dobry pomysł, żeby to połączyć jakieś...
Tylko zasada jest taka, żeby nie tylko i wyłącznie właśnie w ten sposób randkować.
Co jeszcze do tego miejsca? Nam się często udawało, no ponieważ mieliśmy taką potrzebę, że jak wyjść na tą randkę, no to trzeba wyjść, tak? Wyjść z domu, zostawić ten dom. Wchodziły w grę głównie jakieś właśnie, nie wiem, restauracje, kawiarnie, jak było nas stać. Różnie to w różnym okresie bywało. Na początku bywało trochę trudniej z takim finansowaniem, może potem człowiek ma...
Więcej dzieci, tym jest bogatszy.
Więcej dzieci, tym jest bogatszy i może go łatwiej stać bardziej na takie wyjścia.
Nie, no to jest trochę, żartujemy sobie tutaj, ale faktycznie, no nie wiem, no jest tak, że no to życie małżeńskie ma swoje etapy. Kiedy zaczynamy, no to zazwyczaj właśnie dorabiamy się, no nie wiem, ja kończyłam studia, kiedy broniłam się, kiedy zaczynaliśmy naszą, nawet nie, wcześniej byłam po trzecim roku, naszą przygodę małżeńską. Jurek już pracował, po studiach był. No i faktycznie wtedy nam było najciężej, a im jakby dalej w las, tym gdzieś tam no ta stabilność taka właśnie zawodowa, finansowa jakby no, z każdym rokiem gdzieś tam się rodzi. Więc na pewno łatwiej jest nam gdzieś tam teraz pójść do kawiarni, zanim je zamknęli oczywiście, niż kiedyś to było. No ale jakby, żeby nie ograniczać tego do kwestii budżetowych, no nie wiem, można na randkę gdzieś tam z okazji rocznicy ślubu pojechać na Wyspy Kanaryjskie, co nam się nie zdarzyło. Natomiast
nie wiadomo, jak szybko nam się
kiedy
zdarzy.
Jakoś gdzieś ten budżet jest taki no, wypełniony albo już blisko granicy, czy nawet z przekroczoną granicą, można wziąć namiot i pojechać gdziekolwiek, prawda? Gdzieś tam na dzień czy dwa. I to też jakby, to nam się akurat zdarzyło. Więc to też jest takie, że różne jakby, żeby nie mówić, nie mogę się spotkać z żoną czy z mężem, bo nie mamy pieniędzy. Albo mamy dzieci. Albo coś tam. Bo potem naprawdę rozmawiamy z parami w różnym wieku. Jest tak, że kiedy dzieci są małe, to oni nie mogą wyjechać. Bo są małe dzieci. Kiedy dzieci są większe, no to nie wiem, czasami przychodzi jakaś choroba, coś tam i znowu nie mogą być razem. Kiedy już dzieci wyszły z domu, to się okazuje, że no nie wiem, muszą się opiekować starszymi rodzicami i też nie mogą wyjechać, bo nie wiem, jakieś obowiązki. To życie jakby upływa, a właściwie wzięliśmy ślub po to, by być bliżej siebie, a tak naprawdę jakby wypełniamy ten czas wszystkim poza właśnie taką bliskością i poza czasem dla siebie.
Spacer w jakimś fajnym miejscu ustronnym też chyba jest rozwiązaniem na randkę dobrą. Mnie się jeszcze kojarzy takie słowo pewnej, nie wiem, osobności, takiej
intymności
tego spotkania. No bo jeżeli chcemy się podzielić sobą, no to może lepiej to zrobić tylko we dwoje.
Kiedy idziemy do kawiarni, zadbać o to, żeby nie był stolik przy stoliku.
Na przykład.
Kiedy idziemy na spacer, zadbać o to, żeby to nie była promenada, w której co chwilę ocieramy się o kogoś, tylko faktycznie jakieś takie miejsce, gdzie bez problemu będziemy mogli porozmawiać.
Chociaż niektórzy też mówią, że jeżeli jest słuchacz słuchający, skupiona jest uwaga wzajemna, to tak naprawdę to miejsce... No wiadomo, że nie chodzi o uczęszczanym deptaku, gdzie jest właśnie człowiek na człowieku, ale to miejsce jest większa jakby możliwość tego miejsca, tak, w którym się można spotkać. Że to bardziej potrzebni jesteście wy we dwoje, czy my we dwoje, żeby się spotkać, niż to miejsce jest takie istotniejsze.
Ważne jest, by takie spotkanie też skończyło się jakimś takim podsumowaniem i podziękowaniem sobie za nie, powiedzeniem, co ważnego się na nim stało dla nas, wyciągnięciem jakichś takich perełek z tego czasu. Bo wtedy faktycznie jakoś tak wychodzimy z takim poczuciem, że to była dla nas jakaś taka uczta duchowa, emocjonalna i że jakby warto dbać o ten czas razem.
Warto dbać o randkowanie. Zachęcamy do tego. Uważamy, że randka jest randką, kiedy dochodzi do spotkania dwóch osób, tak? Narzeczonej, narzeczonego, męża, żony, chłopaka, dziewczyny, ale takie spotkania wzajemnie się ubogacającego i zbliżającego, kiedy wychodzi się bardziej zjednoczonym, zbliżonym do siebie. Tak nam się wydaje, że to jest właśnie właściwe randkowanie. Dobrze sobie je zaplanować, najlepiej regularnie. Mieć czas odpowiedni, nie za krótki. Mieć dobre miejsce i nie mieć na głowie jakichś wtedy spraw do załatwienia.
Mnie jeszcze tak przychodzi do głowy, że tak sobie przypomniałam kilka jakichś takich rozmów właśnie z parami, że warto też wiedzieć, że kiedy przychodzi do jakiegoś trudnego czasu w małżeństwie i jakiegoś tematu, który staje się taką, nie wiem jak to powiedzieć, kością, ością niezgody, że tak powiem, to warto wiedzieć, że czasem tą randkę trzeba rozszerzyć i czasem skorzystać z jakiejś takiej pomocy, jakiejś konsultacji, no nie wiem, czasem nam się zdarza, że właśnie pary przychodzą do takiej, na takie spotkanie, właśnie na takie konsultacje małżeńskie do nas, ale ja pamiętam, że kiedy my dotarliśmy do jakiejś takiej ściany, że tak powiem, w naszej relacji, to zdarzyło nam się korzystać właśnie z jakiejś takiej pomocy, kilku spotkań z kimś, komu zaufaliśmy i kto gdzieś tam poprowadził nas ku wyjściu z tej sytuacji, która jakoś, której sami przez jakiś tam dłuższy czas nie potrafiliśmy rozwiązać. Więc warto też wiedzieć, że taka randka czasem no, nie wychodzi, dlatego że właśnie jest jakiś taki temat, który wymaga jakiegoś głębszego przepracowania. Czasem wystarczy, że to jest, no nie wiem, właśnie jakieś, no nie wiem, małżeństwo, czy ktoś właśnie w takiej poradni rodzinnej, to co my często robimy. Czasem potrzebny jest, no nie wiem, jakiś psychoterapeuta, który choćby nawet na kilka spotkań, czasami to jest terapia małżeńska jakby potrzebna, ale to trzeba wiedzieć, że no, że zawsze jest jakaś taka możliwość jakby, kiedy widzimy, że trochę kisimy się we własnym sosie, w sensie, że to nie ma tam świeżości, że coś właśnie nas nurtuje, co gdzieś tam nie pozwala nam wyjść głębiej, zbliżyć się bardziej do siebie, no to warto pomyśleć, kogo byśmy obdarzyli takim zaufaniem, że mógłby nam pomóc nawet zobiektywizować to, gdzieś tam z boku stanąć i czasem ta pomoc nawet taka właśnie w poradni małżeńskiej, ona przez te 2-3 spotkania jest wystarczająca, by wyjść z takiego impasu.
Zapraszamy do randkowania. Każdą i każdego z was. Myślimy, że to jest dobry czas.
Zapraszamy, byście dbali o to, by w waszym małżeństwie były takie momenty przez was wybrane, gdzie macie czas tylko dla siebie, gdzie dzielicie się tym, czego doświadczacie, co czujecie, co wam jest potrzebne, jakimiś takimi najważniejszymi, najgłębszymi przeżyciami, by ten mąż, żona to był wasz taki bliski przyjaciel, który, no, z którym marzycie o tym, by spędzać właśnie jak najwięcej czasu i szukacie go z determinacją. Pamiętajcie też o tym, że warto by dbać o to z dwóch stron, by nie było tak, że za randkowanie jest odpowiedzialna tylko żona, czy tylko mąż, bo jak mąż nie zaprosi na randkę, no to nie ma tej randki. Albo jeśli żona jej nie zorganizuje, no to już koniec, nie? Bo też takiej jakby związkowi służy to, że ta aktywność i troszczenie się o tą bliskość jest właśnie z dwóch stron i jeśli jest ono jednak dosyć tak proporcjonalnie rozłożone. Czasem może być tak, że przez jakiś czas to żona bardziej się tym zajmuje, czasem to mąż się tym bardziej zajmuje, ale żeby mieć gdzieś w głowie, że docelowo najlepiej właśnie jest, kiedy oboje troszczymy się o to i raz żona, raz mąż gdzieś tam wybierają to miejsce albo wspólnie gdzieś ustalamy i z dwóch stron jest ta duża aktywność, by być blisko siebie, by dbać o tą przestrzeń właśnie w takiej relacji emocjonalnej, psychicznej, duchowej.
Zapraszamy do takiej bliskości wzajemnej, żeby być ze sobą właśnie w otwartości, w dzieleniu. Zapraszamy do systematycznego randkowania. Jeżeli komuś spodobał się ten podcast, zapraszamy do strony Małżeńskiej Kariery. Zapraszamy do polecania, do lajkowania. Dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.